Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Czekamy na zmianę warty. To nie jest symboliczna zmiana warty w Radiu Wnet, ale za chwilę gościem będzie pan Marek Sawicki, poseł PSL-u. Trzecia droga, marszałek senior. Panie ministrze, panie pośle, bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w poranku.
Bardzo dziękuję, życzymy miłego dnia.
I życzymy miłego dnia. Ten dzień na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawy. Jest godzina 8:36. Słuchają państwo Poranka Wnet. Politycy, właściwie trudno powiedzieć, bo dzisiaj jest taki dzień, czy polityk opozycji. Tak, teraz jeszcze polityk opozycji po raz ostatni może mówić i wystąpić jako polityk opozycji. Za chwilę przejmie odpowiedzialność za
kiedyś pan redaktor miał takie cudowne pytanie do gości. Kim pan jest? I teraz może pan go w końcu użyć. Panie pośle Marku Sawicki, kim pan jest? Politykiem opozycji czy koalicji rządzącej? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to panie pośle.
A odpowiadam bardzo szczerze. Jako rolnik, jako polityk zajmujący się rolnictwem od urodzenia i od początku bycia w polityce, nigdy nie słyszałem na spotkaniach, kiedy byłem w czasie opozycji w Sejmie, że nie jestem odpowiedzialny za rolnictwo. Więc jeśli chodzi o rolnictwo, to niezależnie od tego, czy PSL jest w koalicji, czy w opozycji, za rolnictwo jest odpowiedzialne, więc czuję się posłem cały czas koalicji odpowiedzialnym za rolnictwo.
Kiedyś nie tylko za rolnictwo, ale i za media publiczne odpowiedzialni byli politycy PSL-u. Pan Miazek był prezesem telewizji publicznej, z tego co pamiętam. Jaki jest scenariusz pierwszych dni rządu premiera Donalda Tuska?
Nie znam się kompletnie na mediach publicznych. Czasami w nich bywam, chociaż ostatnio przez 4 lata bardzo rzadko. Po COVID-zie praktycznie nie chodziłem do mediów publicznych. Nie jest to przyjemna, że tak powiem, rozmowa i relacja w kontaktach z tamtymi dziennikarzami. Raczej wielu z nich raczej bym określił jako funkcjonariuszy, dziennikarzy. W związku z tym czekam, aż się to zmieni i być może wtedy będę chodził komentować.
Ale jak ta zmiana ma wyglądać? Jak szybko
Tego nie wiem. Od tego mam ludzi związanych z mediami. Od tego będzie pewnie pan minister Sienkiewicz i jego ekipa, więc niech oni się tym zajmą. Jak to zrobią, zobaczymy.
Mają 48 godzin na to? Ile czasu daje
pan minister?
Pan redaktor Skowroński jest naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo, że tak powiem, dyscyplinujący. No, ja powiem panu tak, 48 dni to już naprawdę byłoby błyskawicznie, natomiast podejrzewam, że będzie to trwało nieco dłużej.
No właśnie, bo PSL, wejdę słowo dwóm doświadczonym osobom, które żyją w życiu publicznym, PSL jest hamulcowym tej koalicji trochę.
PSL był zawsze hamulcowym prywatyzacji, ale mimo to przez ostatnie 8 lat byliśmy przez PiS, że tak powiem, oskarżani o sprzedaż polskiego majątku.
Przy okazji mediów też będzie hamulcowym?
Przy okazji mediów będziemy racjonalni. Ja chcę wyraźnie podkreślić, to było także powiedziane przeze mnie przy inauguracyjnym wystąpieniu w Sejmie, gdzie mówiłem, że tak, trzeba naprawiać państwo, trzeba zmieniać, ale zgodnie z konstytucją i zgodnie z obyczajem demokratycznym, a nie na rympał.
Platforma chciała już na początku tej kadencji odwoływać sędziów Trybunału czy sędziów KRS uchwałami. To wyście się nie godzili na taki scenariusz.
Zobaczymy, to wszystko przed nami. Będziemy to robili, jeszcze raz podkreślam, zgodnie z konstytucją i zgodnie z regulaminami, dlatego że nie można, że tak powiem, naprawiać tego, co zostało zrobione w niezgodzie z prawem, również takimi samymi metodami. Nie, trzeba to przywrócić na zasadach konstytucyjnych. Mimo, że co niektórzy mają uwagi do konstytucji, ja przecież ją uczestniczyłem w jej uchwalaniu, uważam, że tak, ona wymaga rewizji, ale do tego trzeba powołać komisję konstytucyjną i niech spokojnie pracuje, może za 5-6 lat da się konstytucję zmienić.
Znowu premierem jest Tusk i znowu ministrem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, silniejszą ma teraz pozycję.
No teraz jest wicepremierem, przed tym wicepremierem nie był. Więc to nie ma znaczenia, kto jest pierwszy, kto jest drugi, natomiast jest wicepremierem. Chcę jeszcze tylko jedno zdanie, bo końcówkę poprzedniej wypowiedzi słyszałem. i to ciągłe narzekanie, jak to Polska w tej chwili w nowych warunkach uzależni się od Berlina i będzie, że tak powiem, podnóżkiem Niemiec. Chcę wyraźnie podkreślić, że nikt po 89 roku, tak jak Mateusz Morawiecki, nie uzależnił Polski od Brukseli i nie pozbył się suwerenności w zakresie finansowym, a więc w zakresie podatków, w zakresie uwspólnotowienia długu, wspólnych pożyczek, w zakresie powiązania wypłat z praworządnością. To była świadoma decyzja i zgoda odchodzącego, mam nadzieję, dzisiaj premiera Morawieckiego.
A wtedy PSL bardzo gorąco i na wyprzódki protestował pod brukselskimi gmachami z pochodniami, widłami stali działacze PSL.
Otóż, panie redaktorze, wielokrotnie tu mówiłem o tym i w Sejmie pytałem o to pana premiera, dlaczego to robi. Mało tego, wiem z nieoficjalnych doniesień, że w pewnym momencie Jarosław Kaczyński miał powołać specjalną komisję, która jechałaby za premierem Morawieckim i sprawdzała, jakie zobowiązania przyjmuje w Brukseli, a co opowiada w Polsce.
Za Donaldem Tuskiem będzie jeździła specjalna komisja PSL-u z panem posłem na czele, żeby patrzeć, co robi na szczytach Rady Europejskiej?
Nie musi.
Jest pan pewien polityki
europejskiej? Jestem pewien.
Bo jest, nie wiem, czy w strategii, czy o tym powie premier Tusk, ale mamy ekspozę z 2008 roku. Tam,
siódmego
roku.
O, tam było, jesteśmy tam mocno spóźnieni.
Tam było, ale tam premier powiedział, że ważne jest wejście do strefy euro. To było jedna rzecz. Do 2012 roku taki sobie termin wyznaczył. Potem świat mu to troszkę popsuł.
Ale panie redaktorze...
A druga rzecz, no to jest ta centralizacja Unii. To są w
panie
tych
redaktorze... Po tych 14 latach jesteśmy dalej od strefy euro niż w roku 2007. Nie spełniamy warunków, nie jesteśmy tym zainteresowani w tej chwili po dwóch wielkich kryzysach, tym z 2008 roku i tym także po covidowym, więc na ten moment nie ma przestrzeni do tego, żeby dyskutować. Natomiast w traktacie jest to oczywiście zapisane. I teraz znów wraca pan do tego pytania. Nikt na rzecz utraty suwerenności w kierunku Brukseli nie uczynił tak wiele, jak uczynili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Pan doskonale wie, że traktat z Lizbony był pierwszym krokiem do osłabienia pozycji Polski w Unii Europejskiej, bo wtedy straciliśmy siłę głosu łącznie z Hiszpanią i ten traktat negocjował Jarosław Kaczyński, podpisywał Lech Kaczyński.
A jak głosował
i następnym
Marek
krokiem, no przecież ja proszę sobie przypomnieć, traktat lizboński to był rok 2008, ja wtedy byłem w opozycji, ja się nie zgadzałem na tego typu rozwiązania.
W 2008 już był pan w rządzie.
Przepraszam bardzo, 2006 negocjacja, podpisywanie było w 2008 i to już nie miało żadnego znaczenia, bo już wtedy zmienić nic nie można było.
A można było nie podpisać.
Nie, otóż nie, panie redaktorze. Właśnie pan doskonale wie. Tak, podpisał go Lech Kaczyński z Donaldem Tuskiem. Obaj razem w zgodzie, wojując o tak zwane krzesła. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że proszę zaprosić tu profesora Waldemara Gontarskiego. On wam dokładnie powie, kto najwięcej zrobił na rzecz federalizacji Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 20 lat. Byli to politycy PiSu, łącznie z premierem Mateuszem Morawieckim na końcu.
Gdybyśmy tak rozważali sprawy europejskie, no to też był traktat stowarzyszeniowy, a potem przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.
I co uważa pan, że źle żeśmy przystąpili?
Nie uważam, że źle, ale tam w negocjacjach można było zrobić dużo więcej i dużo lepiej, jeśli chodzi nawet o rolnictwo. Tak?
Zawsze w każdych negocjacjach.
Dopłaty bezpośrednie, cała koncepcja tych sfer, jak one się nazywają, te wolne od zanieczyszczeń.
Otóż, panie
Natura 2000.
Natura 2000 nikomu nie zaszkodziła. Sam mam swoje siedlisko w strefie Natury 2000. Nie mam żadnych przeszkód w zakresie rozwijania gospodarstwa, ani moi sąsiedzi, którzy akurat w tej Naturze 2000 mieszkają.
Ale jak
mieszkają.
Chcemy infrastrukturę budować, autostrady i tak dalej, to trochę przeszkadzało. To nie zależy, to nie o tym dzisiaj rozmowa.
Natomiast, panie redaktorze, chcę wyraźnie podkreślić, że przypominam panu te negocjacje odnośnie tych dopłat bezpośrednich, bo pierwsza wersja była 25%, to i tak jest więcej niż zero, jak pan pamięta prezydenta Kwaśniewskiego i to upór Kalinowskiego i spóźnienie nawet kolacji u Królowej w 2002 roku sprawiło, że jednak otrzymaliśmy te dopłaty już na starcie na poziomie 55%, a nie 25%, więc to jest ta różnica. I Prawo i Sprawiedliwość, owszem, obiecało nam wyrównanie dopłat, czego do tej pory nie zrobiło i ta perspektywa finansowa jest niższa, jeśli chodzi o ilość pieniędzy na polskie rolnictwo niż poprzednia, którą myśmy negocjowali. Mało tego, informuję słuchaczy, że po raz pierwszy właśnie ta stara perspektywa finansowa 14-20 nie zostanie rozliczona. wyliczona i w programie rozwoju obszarów wiejskich zostanie co najmniej 15% niewykorzystanych środków.
To są didaskalia, to możemy rozmawiać.
Nie, to nie są didaskalia, to są duże pieniądze dla rolników, rolnicy powinni dostać, a ich nie mają. One się należały, byśmy za nie zapłacili jako Polacy.
Powiedziałby, ile musiał ratować z poprzedniej perspektywy po pani Bieńkowskiej. Każdy się liczbami przerzuca, a mnie interesuje, co powie w expose premier Donald Tusk. Konsultuje się z wami?
A tego nie wiem, panie redaktorze. Czy ktoś się ze mną konsultował w sprawie expose, jeśli chodzi o marszałka seniora? Nie. To była moja indywidualna wypowiedź, moje indywidualne wystąpienie. To premier koalicyjny Donald Tusk tworzy rząd i to być może z wicepremierami, być może z ministrami uzgadnia.
Kośniak-Kamysz
pamiętam w roku 2007, kiedy przygotowywaliśmy się do objęcia rządu. Tak, wtedy część rolną panu premierowi przygotowywałem ja. Natomiast jak jest w tej chwili, nie wiem, nie uczestniczę w tym.
Ale nie ciekawi pana, co powie po 8 latach powracający.
Otóż, panie redaktorze, ciekawi, dlatego dzisiaj już jestem w Warszawie od rana i będę w tych, że tak powiem, debatach uczestniczył. Najpierw będzie o wiele ciekawsza debata, bo też zapominamy, że jesteśmy po drugiej niedzieli Adwentu, radosnego czasu oczekiwania, my katolicy na przychodzącego Jezusa Chrystusa, ale narodzonego, ale też oczekują, że tak powiem, zwolennicy PiSu na radosne wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Inni czekają na radosne wotum zaufania dla Donalda Tuska, więc wszyscy mają okazję do radosnego oczekiwania.
Czy do radosnego oczekiwania też mają ci, którzy pracują w Polskiej Grupie Zbrojeniowej? Przed chwilą pan Andrzej Śliwka powiedział, że jedną z instytucji, które zostaną zreformowane, zmienione albo zlikwidowane, to jest właśnie PGZ.
A skąd pan Andrzej Śliwka to wie?
A ja nie wiem, skąd pan Andrzej Śliwka to wie.
Więc ja bym powiedział tak panu Andrzejowi Śliwce. Panie Andrzeju, mniej plotek, mniej insynuacji, niech pan poczeka, po owocach ich poznamy. Ja wiem o tym, że jeśli chodzi o Władysława Kośniaka-Kamysza, jest dobrze przygotowany do tej funkcji, ma dużą grupę ekspertów i jestem pewien, że po małych rewizjach kontraktów, po pewnym przesunięciu ciężaru dostarczenia uzbrojenia do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, te wszystkie zamierzenia, które były wcześniej przyjęte, będą realizowane.
Mała rewizja kontraktów może oznaczać duże pieniądze.
Otóż, panie redaktorze, mała rewizja kontraktów, tak, bo my kupujemy armatochaubice z Korei 15-letnie, a swoje nowe kraby oddaliśmy Ukrainie. Więc może lepiej byłoby produkować w większej ilości te kraby w Polsce, a niekoniecznie stare kupować z Ukrainy, bo mało tego, że kupiono te stare 15-letnie kraby z Korei, piętnastoletnie, to jeszcze w dodatku nie kupiono do nich amunicji, więc na ile one się zdadzą na polu walki przez najbliższe 3 lata, nie wiem, na tym się nie znam.
Dobrze, to jeszcze wróćmy do rządu, bo to jest ciekawe. Media, to pan poseł powiedział, że nie wie, nie zna się, jest zarobiony, ale jakieś inne tematy.
Nie powiedział zarobiony.
Nie, że nie wie.
Nie, jestem zarobiony jak zawsze. Ja, że tak powiem, oszczędnie potrafię gospodarować swoim czasem i tam, gdzie potrzeba, tam się angażuję.
To jakie powinny być pierwsze ruchy rządu Donalda Tuska? Gdzie jest najbardziej palący kryzys, gdzie powinny być podejmowane pierwsze decyzje?
Najbardziej palący kryzys to jest w kwestii odblokowania środków unijnych. Ten wniosek został złożony i pewne deklaracje ze strony Brukseli są już zrobione. To jest, jak przypomnę, 60 miliardów prawie euro, a nie jak 32 na początku składał Mateusz Morawiecki. To jest kwestia też wyjaśnienia, dlaczego w 2021 roku nie dostaliśmy zaliczki. W tej sprawie pewnie będę składał dzisiaj także zapytanie, bo w 2021 roku mogliśmy dostać zaliczkę. Okazuje się, że polski rząd 24 maja, to jest w raporcie z tego roku, spóźnił się ze złożeniem Krajowego Planu Odbudowy. Złożył 3 maja, wycofał, a potem już nie dotrzymał terminu i w październiku 2021 roku nie dostaliśmy tych prawie 5 miliardów euro zaliczki. Za to ktoś musi odpowiedzieć, bo to są pieniądze, które były bezwarunkowo należne Polsce. Tak samo jak teraz ta zaliczka po korekcie tego wniosku, te 5 miliardów jest również bezwarunkowe. Niezwiązane z Mateuszem Morawieckiego praworządnością, niezwiązane z kamieniami milowymi. Tę zaliczkę dostaniemy. Ją rozliczać będziemy do końca 2026 roku, już po spełnieniu tych warunków, na które zgodził się Mateusz Morawiecki.
Kwestia granicy polsko-ukraińskiej, blokady transportowców, zboża, importu, relacji gospodarczych z Ukrainą.
To jest rozwalone całe relacje. całe relacje między Polską a Ukrainą i tutaj niestety rząd tego nie dopilnował w ferworze kampanii wyborczej, bo my ostrzegaliśmy rok temu w lipcu, że trzeba inny mechanizm w zakresie reeksportu zboża wprowadzić, ten system kaucyjny, na to się nie godzono. Teraz mamy sytuację z transportowcami. Ja wczoraj dostałem ciekawe informacje od ludzi zajmujących się transportem od wielu lat. Pewnie będę się jeszcze jutro z nimi, pojutrze spotykał, bo mówią, że tak naprawdę jest jakaś dziwna również rządowa blokada w zakresie przewozu tych tirów koleją, bo jest ta, to są te szerokie tory, jest spółka, która była specjalnie do tego powołana, także państwowa spółka i okazuje się, że ona nie wykonuje swoich czynności, bo mamy sytuację, w której z dróg asfaltowych te wszystkie pojazdy korzystają za darmo, nie płacą żadnej opłaty, natomiast przy opłacie kolejowej zwyczajnie nikomu się nie opłaci na te, że tak powiem, platformy kolejowe tych tirów stawiać, więc te rzeczy trzeba będzie bardzo szybko uregulować. Jedna rzecz, czego oczekuję od nowego rządu, to oczekuję, że Ukraina zniesie, jeśli chodzi o ten system e-kolejkowy, powroty pustych ciężarówek z Ukrainy i że w Ukrainie w końcu poważnie wezmą się za zwalczanie korupcji, bo nie może być tego systemu, który dotyczy transportu. Jak ktoś ma 600 euro, to przejeżdża przez granicę, jak nie ma tych 600 euro, to przez granicę nie przejedzie. 600 euro od ciężarówki to jest już deficyt, to już nie ma możliwości, żeby zarobić, wioząc towar do Ukrainy na takich warunkach.
Jeszcze... No to jest korupcyjny system?
To jest system korupcyjny,
czyli
oczywiście.
Trzeba dać w łapę?
Nie, tak jest, trzeba. Ukraińcom trzeba jasno powiedzieć, że jeśli chcą wejść do Ukrainy, jeśli chcą do Unii, jeśli chcą z nami rywalizować na równych warunkach, to muszą skończyć z tą korupcją. My nie mamy do czynienia z demokratyczną Ukrainą. Mamy do czynienia z Ukrainą oligarchiczną, gdzie kapitał międzynarodowy miesza się z kapitałem ukraińskim i rosyjskim.
Ale my mamy do czynienia z Ukrainą w wojnie, która do
i trzeba jej pomagać, ale panie redaktorze, trzeba jej pomagać zdecydowanie w zakresie uzbrojenia, w zakresie amunicji, w zakresie sprzętu wojskowego. Tak, trzeba jej pomagać. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, panie prezydencie Zełenski, nie ma miejsca na korupcję. Na wojnie nie mogą dorabiać się oligarchowie ukraińscy. Na wojnie ma po prostu odzyskać wolność naród ukraiński.
To jeszcze pytanie o zboże. Utrzymać embargo wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy ulec Brukseli i znieść?
Trzeba przede wszystkim wprowadzić właściwe mechanizmy zabezpieczające, bo to embargo ma charakter iluzoryczny. Ono jest nieszczelne. Samochody, pojazdy, które przekraczają Odrę, mogą bez żadnych przeszkód z powrotem wrócić. To dotyczy tylko dwóch zbóż, bo to dotyczy kukurydzy i pszenicy, to dotyczy także rzepaku i słonecznika, ale już przetwory tych zbóż, czy przetwory z tego rzepaku i słonecznika, bez żadnych ograniczeń wjeżdżają na terytorium Rzeczpospolitej.
Donald Tusk rozszerzy embargo jednostronne.
Nie wiem, co Donald Tusk zrobi.
A co powinien zrobić?
Ja będę doradzał, żeby przygotować dobre mechanizmy w zakresie reeksportu żywności z Ukrainy w inne regiony świata. Unia Europejska, jeśli dzisiaj nie stworzy mechanizmu reeksportu żywności w regiony, gdzie jest głód, to będzie znowu dalej wydawać wielkie pieniądze na zbrojenia i jednocześnie konflikty będą narastały. Chcę jasno stwierdzić, 10% środków wydawanych na zbrojenia na świecie, gdy były przeznaczone na reeksport żywności, to mielibyśmy 90% konfliktów mniej. I to trzeba w końcu jasno w Unii Europejskiej, Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii postawić, że albo stworzymy mechanizmy przewozu tej żywności ukraińskiej, europejskiej, tam, gdzie ludzie głodują,
a jeśli nie, to oni
przyjdą do nas i sami sobie tą żywność wezmą.
Panie ministrze, naszym gościem Marek Sawicki, marszałek senior, poseł PSL-u. Nie jest panu żal, że nie jest pan w rządzie Donalda Tuska, Bartłomiej Sienkiewicz, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak, sama stara gwardia, a pana pominięto.
Nieraz się widzimy tutaj i jeśli pan mówi o tym, że...
Zawsze pan mówi, żeby młodzi, a Donald Tusk nie posłuchał.
Jeśli pan mówi o tym, że pominięty, to mi się dowcip o seksie zbiorowym przypomina, ale już na antenie rano nie będę opowiadał. Natomiast chcę panu wyraźnie podkreślić, że od samego początku, kiedy prowadziłem kampanię, mówiłem, że prowadzę kampanię po to, żeby wejść do parlamentu i zajmować się pracą parlamentarną, a nie pracą rządową. I także powiedziałem to prezesowi Kosiniakowi-Kamyszowi bezpośrednio w dniu ogłoszenia pierwszych sondaży wyborczych. Więc ja się do rządu nie wybierałem, więc nie rozumiem, dlaczego pan traktuje mnie jako osobę pominiętą. Ja się czuję spełniony w Sejmie, ja mam swoje doświadczenie. Zostałem przewodniczącym Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Tam naprawdę jest sporo roboty, bo dzisiaj trzeba przywrócić normalną pracę Najwyższej Izby Kontroli, gdzie 19-osobowe kolegium zostało na tyle zdekompletowane, że dziś mamy 3 osoby i tak naprawdę negatywnie zaopiniowaną wiceprezes Motylow, czyli zostało 2. To kolegium nie funkcjonuje. Następnie mamy Państwową Inspekcję Pracy, gdzie jest kupę do zrobienia. No i oczywiście regionalne izby obrachunkowe.
Gdzie
to jest moje zadanie.
Sejmu Szymon Hołownia kłóci się z Lewicą o obsadę tego urzędu.
A tego nie wiem. Ja naprawdę nie uczestniczę w tych koalicyjnych negocjacjach. Powiem szczerze, że nawet dobrze się z tym czuję. Jestem dużo zdrowszy, dużo spokojniejszy. Ja już czas, panie redaktorze, walki rządowej, wewnątrzrządowej, wewnątrzkoalicyjnej mam za sobą. Wiem, jaki to jest chleb i oczywiście kibicuję, będę doradzał innym, ale nie muszę sam.
A to będą ciężkie 4 lata pod tym względem?
To będą ciężkie lata, dlatego że zawsze rządy koalicyjne nie są rządami łatwymi. Ale panie redaktorze, dla Polski i dla obywateli będą bezpieczniejsze, bo nie będzie tego typu pokus, jakie mieliśmy w minionej epoce 8 lat, gdzie jedno władztwo sprawiało, iż na każdym poziomie przenosiła się ta, powiem szczerze, bezkarność i poczucie tego, że wszystko nam wolno.
Donald Tusk też był jednowładcą.
Tylko tu się pan myli. Ja byłem prawie 7 lat ministrem rolnictwa i powiem panu szczerze, że w żadnej mojej decyzji nie uczestniczył Donald Tusk.
A teraz
poza
będzie
budżetem.
Silniejszy czy słabszy?
A to jest, zobaczymy, czas pokaże.
Na starcie, na początek.
Tego
jutro
nie
expose. Silniejszy polityk czy słabszy polityk niż w roku 2007 na przykład?
Otóż, panie redaktorze, na pewno o wiele bardziej doświadczony. Na pewno o wiele bardziej doświadczony, na pewno z tym bagażem 7 lat premierowania, później też pełnienia funkcji w Brukseli, więc wraca w jakimś sensie również z tą perspektywą, którą miał, patrząc trochę na Polskę z daleka. Więc jestem przekonany, że dobrze przygotuje się do tego rządzenia.
Zanim zobaczymy, czy pan poseł, pan marszałek senior lubi wolność słowa i lubi wolne media, czy jest panu na sercu taki kształt debaty publicznej, to będzie pytał Krzysztof Skowroński. To
tak,
ja tylko
tak jak w Radiu Wnet.
O dobrze, tu już mamy początek, ale to, żeby pan redaktor Skowroński miał tak łatwo, to ja jeszcze na koniec odczytam wyniki głosowania 1 kwietnia rok 2008. Pamięta pan poseł, co to było za głosowanie?
Mhm. Nie pamiętam, no trudno, panie redaktorze, naprawdę, jak głosowań w Sejmie mamy w ciągu kadencji ponad 1000 czy kilka tysięcy.
Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji traktatu z Lizbony.
No 2008 rok, no to
jak
być
pan głosował?
Może. No bo już on został wynegocjowany i praktycznie tu już możliwości nie było.
2/3 większość była potrzebna. Głosował pan jak?
Razem z PiS-em?
Za.
I z koalicją, no z Platformą.
Czyli razem z PiS-em i z Platformą.
Cała Platforma była za, cały LID był za, cały PSL był za, a PiS się podzieliło. 90 było za, ale 56 było przeciw.
O
12
Boże,
się
kochany,
wstrzymało.
Znowu
pan
połamani.
Poseł mógł
znowu
powiedzieć,
połamani.
Nie zgadzam się na Lizbonę. Wtedy
nie,
była
ja,
okazja.
Panie redaktorze,
wtedy
ja panie,
był pan
panie
za.
Redaktorze, a proszę bardzo, bo teraz pan mi zarzucił fałsz. I
nie.
Teraz chcę panu jedną rzecz wyjaśnić. Czy ja jednym zdaniem, chociaż powiedziałem, mówiąc o traktacie lizbońskim i braciach Kaczyńskich, mówiąc o Mateuszu Morawieckim, czy ja w jednym zdaniu chociaż powiedziałem, że to było złe, że to był błąd? Ja tylko informowałem, że to oni negocjowali i że to oni położyli na stół. A natomiast nie dokonywałem oceny co do tego, czy to było dobre, czy to było złe.
Nie, no, dokonał pan oceny, no że było dobre, bo głosował pan za.
No, więc ja tutaj nie zaprzeczam temu,
to,
co mówiłem wcześniej.
To, czy taktownie jest krytykować tych, którzy nie, go wynegocjowali,
nie krytykuję,
skoro pan
panie redaktorze, widzi pan? Ja informuję, a nie krytykuję. Wielokrotnie byłem o to pytany, czy to jest źle, czy nie. Nie oceniam, ja informuję. No faktem jest, że Jarosław Kaczyński negocjował, faktem jest. Faktem jest, że Lech Kaczyński z Donaldem Tuskiem podpisali, faktem jest.
I faktem jest, że traktat lizboński przegłosował m.in. Marek Sawicki.
Jeszcze jest faktem, że przed tym podpisaniem traktatu było głosowanie w polskim parlamencie. Był marszałek Bronisław Komorowski, Paweł Zalewski. I cały parlament głosował za tym, żeby nie podpisywać Lizbony, żeby wprowadzić ten system liczenia pierwiastkowy. Taki miał być system, który miał być korzystniejszy dla Polski. To jest ważna historia i ważny punkt w polskiej historii. Łukaszu, ja nie chciałem skorzystać z ulotki, tylko jeszcze zapytać o Narodowy Bank Polski, bo to jest ta instytucja, która jest taką solą wokół, mam wrażenie, premiera Donalda Tuska i to mu przeszkadza w rządzeniu, w realizacji, jaka będzie przyszłość prezesa Glapińskiego, jak będzie się zachowywał polski parlament?
Zobaczymy. Czas przed nami, na ile będą wnioski i dowody na to, że pan Glapiński złamał konstytucję. Będziemy to oceniać. Natomiast sam fakt, że pan Glapiński nie był apolityczny, to jest fakt.
Pan Belka, który był premierem, był apolityczny, no więc a pan żaden, był więc, apolityczny.
Panie redaktorze, żaden z prezesów apolityczni nie byli.
Ale nie może być apolityczny.
Ale to chcę panu powiedzieć tak. To, że ktoś jest nie jest apolityczny, a to, czy łamał prawo, czy nie łamał prawo, to oceny tego są prawnicy i być może w przyszłości jakiś sąd.
Dobrze.
Zobaczymy, jaki sąd. No dobrze, to co? Dajemy ulotkę.
Tak. I lecimy do Sejmu, bo się spieszymy.
Tak jest. Można by
wolność
zostać...
słuchania wymaga wspierania. Zapraszamy na pokład, panie pośle.
Ale co do pracy? Nie na dziennikarza się nie nadaje.
To jeszcze mamy dobry proces szkolenia, panie pośle. Naprawdę po naszym szkoleniu to i z każdego posła
to będzie dziennikarz. Jeśli przejdę na emeryturę polityczną, to być może zdecyduje się na rolę komentatora.
A o co by pan poseł, pan marszałek zapytał Łukasza Jankowskiego, gdyby był pan dziennikarzem? No można mu teraz się zrewanżować.
Powiem szczerze, że nie zastanawiałem się nad tym i tu mnie pan złapał, także nie zapytam.
To jednak musi być gruntowne szkolenie dziennikarskie.
Oczywiście.
Marek
nie
Zawicki,
znam się na tym.
Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, marszałek senior, klub parlamentarny PSL, Trzecia Droga.
Ale miło było, jak panu prezydent zaproponował, żeby zostać marszałkiem seniorem.
To było zaskoczenie, oczywiście, że tak. Mówiłem o tym publicznie. Mówiłem o tym publicznie, nie ukrywałem tego, bo sam fakt, że w samym PiSie jest kilkunastu posłów starszych ode mnie, czy także w Polskim Stronnictwie Ludowym są starsi, i zaproponowanie mnie tej funkcji rzeczywiście było dla mnie ogromnym zaszczytem. Cenię to sobie.
A jest pan rolnikiem. To, co zasiane, wyrasta po jakimś czasie. Ja nie jestem rolnikiem, ale tak to sobie wyobrażam. To nie było zasianie pewnej nowej...
Miejmy nadzieję, bo też hasło, jakim szła Trzecia Droga, dość kłótni do przodu, wskazuje na to, że być może da się w przyszłości w centrum sceny politycznej, także z udziałem pana prezydenta Andrzeja Dudy, budować nową, lepszą przyszłość.
Zobaczymy, jaką przyszłość wybuduje Marek Sawicki na pokładzie żółtej łodzi podwodnej. Może być majtkiem, posłanem, kapitanem, admirałem.
Proszę,
wszystko
proszę,
przed panem.
Proszę mnie nie obrażać, bo ja nie jestem na żadnym pokładzie żółtej łodzi podwodnej. Ja jestem w Polskim Stronnictwie Ludowym i niech pan mnie nie wrzuca do jakiegoś pokładu.
I to jest bardzo, bardzo dobre. To było taka przenośnia, panie marszałku.
No, ale uważam, że trochę przesadzona, jeśli chodzi o pana redaktora Jankowskiego.
A jednak wychodzimy...
I tu widać wyraźnie, że ten dziennikarski ząb wyszedł.
Wychodzimy z ciosem. No dobrze, 9:03. Za niecałą godzinę ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę.
Z ciekawością będę go słuchał.
W poranku wnet, a my za chwilę posłuchamy z ciekawością wiadomości. Jakub Duszak jest do tego przygotowany. Tutaj siedzi za chwilę. Może zacytuję nawet naszą rozmowę. 9:04 na zegarze. Czas najwyższy na wiadomości.